wznowię dyskusję, poinformuję Państwa, że w tej przerwie zapytałem przewodniczących klubów i uzyskałem ich akceptację, żeby dzisiaj kontynuować sesję bez przerwy obiadowej. Więc mam nadzieję, że to się cieszy również Państwa akceptacją. Na liście oczekujących do zabrania głosu nie ma nikogo. Czy w tej sytuacji pan prezydent Maciej Wudarski? Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, po naradzie doszliśmy do porozumienia w ramach dotyczącego dwóch korekt, które złożymy w imieniu prezydenta jako autopoprawkę. O precyzyjne informacje merytoryczne poproszę pana dyrektora. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, żeby już nie przedłużać, w ramach autopoprawki będziemy proponowali, aby w paragrafie 15 zmienić brzmienie i doprecyzować do dwóch poziomów wielkości maksymalnej kwoty dofinansowania, więc przeczytam ustęp pierwszy. Dotychczas brzmi: wysokość dotacji określona w umowie wynosić może maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych i tak dalej. I zmienimy w ten sposób, że oprócz 80% kosztów kwalifikowanych dopisalibyśmy, a w wypadku przedsiębiorców do 65% kosztów kwalifikowanych. Czyli byłby to rozdział bez wnikania w kwestię VAT-u, co nie powinno nam komplikować i nie powinno pogarszać w tym wypadku efektu ekologicznego, ponieważ dla przedsiębiorców ta kwota wsparcia liczona procentowo byłaby niższa. I to jest jedna zmiana.
Przepraszam panie dyrektorze, ale od razu, bo ja rozumiem, że tu chodziło o przedsiębiorców, którzy mogą odliczać VAT. Jest cała grupa przedsiębiorców, zwłaszcza małych przedsiębiorców, którzy nie mogą odliczać VAT-u ze względu na zbyt niskie obroty i wtedy to by ich nie objęło. Rozumiem, że chodziło również na tych, którzy mogą i nie mogą odliczać VAT-u.
I tu już się pojawia trudność, dlatego że pytanie jest takie. Albo możemy operować pojęciem przedsiębiorca, a jeżeli wprowadzimy pojęcie płatnika VAT-u, to osoby fizyczne też mogą być płatnikiem VAT-u i rodzi się z tego wielka komplikacja. Wydaje mi się, że ten konsensus, który osiągnęliśmy, dotyczył podziału przedsiębiorca, nieprzedsiębiorca, szczególnie że w kontekście pomocy de minimis to przedsiębiorca składa cały komplet dokumentów, także w tym aspekcie i mamy w miarę łatwą identyfikację. Co? Ale rzeczywiście będzie tak, że przedsiębiorca, który nie odlicza VAT-u, będzie znowu poszkodowany, na przykład przy jednoosobowej działalności, na przykład gabinetów lekarskich i tak dalej, oni wtedy uzyskają tylko 65%. Ale to jest ten dylemat, o którym Państwu mówiłem na początku, że my popadamy w taką konstrukcję, że w jakikolwiek sposób będzie to trudno rozliczyć potem z wojewódzkim funduszem.
Dobrze.
To jest jedna poprawka i druga propozycja. W paragrafie 20, aby ze wskaźników, które służą do wyliczenia liczby punktów kwalifikujących do listy rankingowej, wykreślić pozycję oznaczoną jako E, ilość lokali kwalifikowanych dla punktu adresowego o jednorodnym, większościowym rodzaju planowanego ogrzewania. I tu myślę, że jeżeli ten element zubożymy, to nie powinno to w jakiś sposób istotny wywrócić. Natomiast bardziej znaczący dla mnie jest punkt, ta pozycja D i porozumienie było takie, że ten punkt D zostawilibyśmy. Liczba piecy, palenisk, które dla danego punktu adresowego ulegałyby likwidacji. Bo dzięki temu wspieramy bardziej te rozproszone paleniska tam, gdzie zazwyczaj koszt jest wyższy, bo nie ma tak zwanej sieci niskiego ciśnienia.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kręgleski.
Ja niestety nie mogę zgodzić się z propozycjami, które zostały uzgodnione w ramach spotkania międzyklubowego z prostego względu. W ramach zabiegu o tak zwaną sprawiedliwość społeczną, to rozwiązanie pogarsza warunki dla przedsiębiorców. A z drugiej strony musimy wziąć jeszcze jedno pod uwagę, że problem zmiany i ewentualnego dofinansowania sposobu ogrzewania w wielu przypadkach jest niezbyt atrakcyjnym rozwiązaniem, bo tak naprawdę najistotniejszym kosztem w ogrzewaniu jest koszt nośnika. Wczoraj jadąc samochodem do urzędu słuchałem audycji w Radiu Merkury, gdzie pytano mieszkańców Poznania na temat tej idei. Wielu mieszkańców, na przykład jeden z charakterystycznych głos jednego z mieszkańców, który powiedział w ten sposób. Przez wiele lat paliłem gazem, miałem piec gazowy. Od 8 lat ogrzewam węglem, dlatego że gaz mi się przestał opłacać, bo dużo więcej kosztuje niż opalanie węglem. I tu jest ten pies pogrzebany. Nie możemy w tej chwili tworzyć programu, który już w zanadrzu tak naprawdę dyskryminuje najbardziej mobilną grupę, jaką są przedsiębiorcy, bo trudno oczekiwać, że ten program przede wszystkim jest adresowany do indywidualnych odbiorców. Nie. On przede wszystkim jest adresowany do przedsiębiorców, którzy będą dzięki temu programowi rozwiązywać problem nie tylko jednego gospodarstwa domowego, ale na przykład całej inwestycji czy całego obiektu mieszkalnego. I wobec tego takie pogorszenie warunków, że nagle, żeby było sprawiedliwie, to my obniżymy dotacje dla przedsiębiorcy, bo on przecież może sobie odliczyć VAT, jest moim zdaniem nieporozumieniem i nie powinniśmy modyfikować tej propozycji na etapie dyskusji na poziomie Rady, jeżeli na przygotowanie tego programu była wystarczająca ilość czasu. Urzędnicy przygotowali określoną propozycję. Ja się nie czuję na siłach, żeby w tej chwili, będąc jakby z boku, nie znając wszystkich uwarunkowań i wszystkich przemyśleń, które były realizowane w trakcie przygotowywania i wdrażania tego projektu, żeby w tej chwili przewracać na sesji to wszystko do góry nogami. Jestem za tym, żeby jednak utrzymać te zapisy, które obecnie są prezentowane przez pana dyrektora. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, w imieniu klubu, więc jeżeli można zmodyfikować czas, a jeszcze nie miałem wystąpienia w imieniu klubu. Szanowni państwo, no mamy taki klincz.
Debata klubowa jest zawsze na początku.
Dobrze, panie przewodniczący, więc kontynuuję. Proszę nie zabierać mi czasu. Jesteśmy w klinczu w istocie, bo w tej chwili prezydent zgłosił autopoprawkę, więc nie ma na stole negocjacyjnym, czy nie ma poddanego pod dyskusję projektu w pierwotnej wersji. I to jest pierwszy problem. Po drugie, szanowni państwo, ja rozumiem pana dyrektora i wydział, który patrzy dość wąsko mimo wszystko, bo patrz, ten program w intencji wydziału miał jeden podstawowy cel, czyli wprowadzić skuteczne narzędzie, które ograniczy emisję, tak, niekorzystnych substancji. My jednak jako Rada musimy na to patrzeć szerzej. Do nas przychodzą mieszkańcy, starsi ludzie zazwyczaj, którzy powykupowali mieszkania w kamienicach także miejskich. Ludzie, którzy jeżeli są, byli jeszcze w sile wieku, to mogli sobie pozwolić na to, żeby ten węgiel nosić na drugie, trzecie piętro, ale teraz to jest dla nich podstawowa uciążliwość. Miasto nie ma w tej chwili narzędzi, którymi moglibyśmy tym ludziom pomóc. Ani nie jesteśmy w stanie zamienić im mieszkania, ani przypomnę, tym ludziom nie przysługuje ten specjalny dodatek mieszkaniowy. Zazwyczaj to są duże mieszkania, więc ponadmetrażowy im zasiłek mieszkaniowy nie przysługuje. No mają problem, nie stać ich na piec. W związku z tym w dyskusji na temat tego programu również pojawił się ten aspekt. Powinien się pojawić, żałuję, że tego nie było na Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. I w końcu co do argumentacji, o której mówił pan przewodniczący Kręglewski. Otóż, szanowni państwo, ten program nie jest przede wszystkim dla przedsiębiorców. Proszę zwrócić uwagę, jaką motywacją się kierują osoby fizyczne, a jaką motywacją przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który kupuje kamienicę, czyli ma spore udziały w tejże kamienicy, będzie zainteresowany zmianą sposobu ogrzewania głównie dlatego, żeby podwyższyć komfort zamieszkania. Ludzie, których stać na zakupienie mieszkania w kamienicy po renowacji, po podniesionym standardzie, specjalnie nie będą się zastanawiali nad tym, czy gaz jest droższy, czy jest węgiel, ale raczej nie będzie im się chciało do piwnicy biegać codziennie rano z wiaderkiem po węgiel. Więc mówimy tutaj o różnych motywacjach. Jeżeli ktoś mnie pyta, czy powinienem wesprzeć motywację, no, która zasadza się na chęci maksymalizacji dochodu takiegoż przedsiębiorcy, czy motywację osoby fizycznej, która jest w sytuacji często bez wyjścia i chce sobie poprawić byt, no to wolę wesprzeć te osoby fizyczne. I ostatnia uwaga. Szanowni Państwo, ja proponowałem, żeby poza tymi propozycjami, o których tutaj Pan Dyrektor, Pan Prezydent mówił, żeby wprowadzić prosty podział, że jakaś kwota jest na dofinansowanie przedsiębiorców i tutaj podzielam te poglądy, że powinien być prosty podział na osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, żeby tego dodatkowo nie komplikować, a mam nadzieję, że w uchwale na przyszły rok i w tych zasadach te kwestie VAT-owskie no jakoś rozsądnie do tego podejdziemy, ale zaproponowałem taki podział. Ale żeby tego nie komplikować, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że ani te osoby fizyczne, ani przedsiębiorcy nie skorzystają, bo za późno to ogłosimy, no to już puśćmy to w tej formie, w której jest po tych poprawkach. Zobaczmy, jeżeli okaże się, że 80% tych kwot wykorzystali przedsiębiorcy, to w imieniu klubu ja do Państwa apeluję, żebyście Państwo o tym nie zapomnieli, żebyśmy w uchwale na przyszły rok przyjęli odwrotną formułę, czyli na przykład, że 80% jest tych środków dla osób fizycznych, a na przykład 20% dla przedsiębiorców. Także my dzisiaj po tych poprawkach poprzemy projekt uchwały, natomiast tutaj apeluję o to, aby po zbilansowaniu tego, jakie podmioty z tego skorzystały, żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy odpowiednie preferencje w następnym roku wprowadzili do uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Ja w mojej poprawce proponowałem podział nie na przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców, tylko na mogących odliczyć VAT i nie mogących odliczyć VAT-u. Zgadzam się jednak tutaj z panem dyrektorem, że ten podział na przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców jest czytelniejszy. I teraz odnoszę się do wypowiedzi pana radnego Kęgierskiego. Otóż w wypadku przedsiębiorców mogących odliczyć VAT, przecież pan radny znakomicie wie, że to nie pogarsza, tylko wyrównuje. Ten dostanie 80 zł ze 100, a ten dostanie 65, ale de facto tamten musi 23 VAT-u zapłacić, w związku z tym wyjdzie na to samo. To pogarsza sytuację przedsiębiorców nie mogących odliczyć VAT-u. Faktycznie, tu się zgodzę, jak pan przewodniczący się zbuntował rady w momencie wyczytywania tego. Ja się zgadzam, tylko pamiętajmy jedno, nie zawsze, ale w większości wypadków prowadzenie działalności nie podlegającej owatowaniu jest wyborem. Nie ma zakazu wejścia w VAT, to jest wybór. Wybierając działalność nie podlegającą VAT-owaniu, godzimy się z tym, że nie będziemy mogli odliczać VAT-u, ale mamy za to możliwość nieobciążania naszej ceny VAT-em. W związku z powyższym chcącemu nie dzieje się krzywda.
Zapytam jeszcze, czy w związku z tym ta poprawka jest wycofana w całości, tak? Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Ja mam pewną wątpliwość związaną z tym, z tą definicją przedsiębiorcy i tego, że tutaj jest inna kwota dotacji. No bo pytanie, jak będą traktowane osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą tak naprawdę. Mhm. I jest to ich prywatne mieszkanie, bo tak naprawdę oni są na samozatrudnieniu jakimś tam tak naprawdę fikcyjnym pewnie najczęściej. Czy oni będą musieli jakoś... No, składać oświadczenia dodatkowe, że to nie jest miejsce, w którym wykonują tą działalność gospodarczą, a ich prywatne mieszkanie, które jest tylko adresem, na który jest ta działalność zarejestrowana. Przez takie rozróżnienie, bo ja rozumiem, że tu wszyscy myśleli o przedsiębiorcach jako o jakichś wielkich podmiotach rynku nieruchomości, które mają po 10-50 kamienic i tego typu rekiny, ale na rynku nieruchomości, ale pewnie spośród tych, nie pamiętam ile pan dyrektor Urzędu Statystycznego dzisiaj mówił, 100 kilkudziesięciu tysięcy podmiotów gospodarczych w Poznaniu, tych przedsiębiorców, to zdecydowana większość to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, z których też duża część osób po prostu ma na swój prywatny adres zamieszkania jako miejsce wpisane w ewidencji. No i jeżeli te osoby będziemy traktować, że one faktycznie mają tą mniejszą dotację, to też wprowadzamy znowu jakiś dodatkowy zamęt. Pewnie dodatkowe będziemy tutaj prosili od wszystkich wnioskodawców oświadczenia, czy prowadzą, czy nie prowadzą działalności gospodarczej i tak dalej. Komplikujemy mocno ten system. Nie jestem przekonany do tej wersji po autopoprawce.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Celem tego programu nie jest cel socjalny. Celem tego programu jest obniżenie emisji środków szkodliwych. Przytoczyłem przykład tego człowieka, który wypowiadał się dla Radia Merkury, żeby pokazać, że dla indywidualnego użytkownika ten program nie jest atrakcyjny z prostego względu. Bo od indywidualnego, użytkownika oczekujemy o to tak. Ma zainwestować swoje pieniądze, wprawdzie dostanie dotacje i będzie mógł te pieniądze w znacznej części odzyskać, ale na skutek tej inwestycji podniesie sobie koszty eksploatacji mieszkania, które będzie musiał ponosić w związku z tym, że przejdzie na dużo droższe paliwo. Ten program będzie skuteczny tylko wtedy, kiedy będziemy mieli właśnie do czynienia z tymi sytuacjami, o których cały czas mówimy. Kiedy przedsiębiorca czy właściciel kamienicy zdecyduje się na modernizację całego obiektu, żeby poprawić standard tego obiektu. Wobec tego powinniśmy dla tego programu stworzyć jak najbardziej optymalne warunki, żeby w takiej relacji to realizować. Dlatego, że przedsiębiorca czy właściciel kamienicy będzie decyzję dotyczącą inwestycji podejmował z innych pobudek niż to czyni użytkownik konkretnego mieszkania. I dlatego uważam, że pozbawienie możliwości rozliczania VAT-u w ramach ulgi przedsiębiorcy jest działaniem szkodliwym dla tego programu. Obniża skuteczność tego programu, a chciałbym jeszcze raz podkreślić, celem tego programu jest przede wszystkim obniżenie emisji substancji szkodliwych.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie radny, my musimy patrzeć na to szeroko. Jeżeli uchwalamy plan transportowy, czy jeżeli uchwalamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to też patrzymy wielowariantowo, wieloaspektowo na nasze decyzje. Nie możemy od tego, od różnych innych argumentacji i abstrahować. Szanowni Państwo, ja tutaj nieco odpowiadając na wątpliwości radnego Mikuły, nie popadajmy znowu w jakieś takie sytuacje absurdalne. Przecież jeżeli ja prowadzę działalność gospodarczą, to nie znaczy, że w każdej sytuacji będę miał możliwość do odliczenia tego VAT-u, czy będę miał ten wyższy pułap. Wszystko zależy od tego, czy ja nieruchomość, w której będę modyfikował węzły ciepłownicze, wykorzystuję na działalność gospodarczą, czy nie. Czy ona jest, ale Łukasz, ale to wynika z przepisów podatkowych. Przecież jeżeli mam kancelarię, nie wiem, w centrum, tak, a mieszkam gdzieś tam w bloku, to ja nie mogę zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wymiany pieca, ja nie mogę odliczyć VAT-u od... No, nie powinno się tak dziać. Nie powinno się tak dziać, więc tutaj mówimy stricte... Nie będę miał niższej dotacji, bo składam wniosek jako osoba fizyczna, bo wymiana tego węzła ciepłowniczego nie jest związana z przedmiotem prowadzonej przeze mnie działalności, a lokal, w którym to wymieniam, nie jest wykorzystywany na prowadzenie tej działalności. Ja myślę, że byłoby wręcz odwrotnie, że jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że ten poziom dotacji byłby równy, a dodatkowo przedsiębiorcy mogliby rozliczać VAT, mielibyśmy do czynienia ze sztucznym nagle rozmnożeniem przedsiębiorstw, tak, i sztucznym zawyżeniem ilości wniosków składanych przez przedsiębiorców. Mimo, że w lokalu nie prowadzą działalności,
przepraszam bardzo, panie radny,
nie odzyskują.
Czy ja mógłbym prosić państwa radnych, jeszcze... którzy są niezainteresowani tą dyskusją, o przeniesienie się w kuluary, również tych, którzy w ławkach rozmawiają, bo to naprawdę trwa dyskusja na ten temat już 2 godziny. Mam wrażenie, że ona jest istotna. bo spora grupa radnych w tym bierze udział, natomiast państwo są kompletnie niezainteresowani. No.
Jeszcze jedno zdanie, panie przewodniczący. Ja potwierdzam to, co powiedział pan Różański. Poziom dofinansowania po tej autopoprawce jest taki sam. Przedsiębiorca odliczy ten VAT, więc koniec końców wydatek, który będzie musiał ponieść, będzie na tym samym poziomie jak osoby fizycznej. To jest sprawiedliwe.
Przepraszam bardzo, chciałem udzielić kolejny głos, ale naprawdę proszę panów. Pan radny Tomasz Lipiński. Rezygnuje z głosu. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja pozwolę się nie zgodzić z moimi przemówcami, no, przedmówcami. No, jeśli chodzi o wypowiedź radnego Kręgleskiego, no Wojtku, to od polityki gminy zależy, jak chce dofinansowywać, w jakim poziomie dofinansowania chce grupować takie, a nie inne grupy społeczne. Jeśli polityką gminy jest to, aby osoby fizyczne otrzymywały wyższą dotację, a osoby na VAT-ie otrzymywały niższą, to nie jest to żadna dyskryminacja, tylko taka jest polityka po prostu gminy. I tyle. Jeśli chodzi o wypowiedź kolegi Łukasza Mikuły, no całkowite niezrozumienie. Przecież jeśli nawet jestem, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem VAT-owcem, To nie znaczy, że ja wszystko, co kupuję na firmę. Przecież wiele rzeczy, które robię w życiu jako jednoosobowa działalność gospodarcza, robię jako osoba fizyczna. W związku z tym, jeśli staram się o dofinansowanie, o którym mówimy, nie muszę tego wniosku składać jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, tylko po prostu jako osoba fizyczna i nie ma tutaj żadnego problemu. Jest to, to jest tak banalne, że w ogóle ja nie rozumiem, na jaki temat my rozmawiamy i z czym my się tu możemy nie zgadzać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja muszę powiedzieć, że mnie niesłychanie zastanawia ta retoryka pana radnego Kręglewskiego. Ja powiem szczerze, że zupełnie mnie nie przekonuje proekologiczny cel tej uchwały. Ja jedyny cel, jaki dla mnie jest istotny tej uchwały, to jest cel właśnie taki, żeby część osób, które do tej pory posługują się metodą grzewczą z XIX wieku, przeszły na metody grzewcze z XXI wieku. I to, że przy okazji będzie mniej emisji spalin, bardzo się cieszę z tego, ale to nie jest dla mnie główny powód. Chodzi o to, żeby tym osobom pozwolić przekształcić to ogrzewanie swoich mieszkań na sposób cywilizowany i żeby nie musiały, tak jak powiedział kolega radny Lewandowski, chodzić na czwarte piętro z wiadrami węgla. Jeśli pan radny Kręglewski uważa, że jest to luksus zarezerwowany dla przedsiębiorców, którzy mogą postawić sobie nowoczesny piec i na to uzyskać dofinansowanie i mieć biały dymek ze swojego komina dzięki temu i uratować Poznań, Polskę i Europę przed globalnym ociepleniem w pierwszej kolejności, a rychłą śmiercią z powodu zanieczyszczenia powietrza w drugiej. Natomiast babcia 80-letnia ma dla swojego zdrowia chodzić z wiadrami węgla na czwarte piętro, a jak już nie będzie w stanie z tymi wiadrami węgla chodzić, to palić czym popadnie, łącznie z plastikowymi butelkami, kaloszami i oponami w piecu i to będzie, że tak powiem, i dobre dla tej babci i dla atmosfery, to ja gratuluję takiego podejścia, natomiast ja mam w tej sprawie inne spojrzenie. Dziękuję.
Pani radna Dominika Król.
Szanowni Państwo, nie zgodzę się zupełnie z moim przedmówcą, panem radnym Szynkowskim, dlatego że w tym programie właśnie chodzi o ochronę środowiska. Chodzi o to, żeby cała społeczność naszego miasta mogła oddychać czystym powietrzem. I dla całej aglomeracji, dla całego miasta nie jest istotne, które konkretnie mieszkania, które piece będą zmienione. Ja rozumiem, że to jest bardzo istotne dla poszczególnych osób, że nie muszą nosić węgla. Natomiast trzeba spojrzeć na tą sprawę z szerszej perspektywy, że my wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, a jeżeli to nie przekonuje, to istotne jest, że zaostrzają się normy i w 2020 roku, jeżeli dalej będziemy emitować tyle pyłu PM2,5, który teraz emitujemy, będziemy jako miasto płacić kary. Więc proszę naprawdę, żeby wszyscy przy głosowaniu patrzyli na to w ten sposób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Kręgleski.
Intencją twórców tego programu jest ochrona czystości powietrza, tak, a nie socjalne działanie w celu wsparcia tych, którzy chcieliby sobie zmodernizować źródło ogrzewania. Trzeci raz powtarzam, że dla tej babci, która nosi węgiel, nie jest to wystarczający argument, że my jej obniżymy koszty założenia instalacji o 80%, bo dla niej istotnym problemem jest miesięczna opłata z tytułu podrożenia źródła energii. Więc nie patrzmy na tą babcię. Ja jestem gotów przystać na takie rozwiązanie, bo ja jestem w stanie przewidzieć, co będzie za 2 lata, czego pan radny Szynkowski nie widzi. Poczekajmy, jak będzie funkcjonował przez 2 lata ten program wykastrowany w tej chwili przez Radę Miasta, w jaki sposób on się przełoży na listę tych, którzy będą aspirować do realizacji inwestycji w tym programie. Nie pogarszajmy warunków dla tych, którzy stanowią jakby głównych odbiorców tego programu. Z punktu widzenia choćby czystości powietrza istotne jest właśnie zlikwidowanie emisji dużego komina niż małego. I w tym kierunku powinniśmy te pieniądze kierować. Natomiast co innego jest oczywiście, jeżeli będzie program, który będzie zmierzał do tego, żeby obniżyć koszty eksploatacji związane z ogrzewaniem dla ludzi biednych, to ja się podpisuję oboma rękoma pod tym programem. Natomiast nie róbmy takiej sytuacji, że program, który jest dedykowany na oczyszczanie powietrza, my robimy z tego program socjalny. To jest bez sensu.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja doskonale wiem, jakie były intencje twórców tego programu i gdyby nie to, że on może przynieść różne inne korzystne skutki, to właśnie ze względu na te intencje absolutnie byłbym jemu przeciwny. Uważam, że kierowanie się tylko i wyłącznie argumentem obniżenia emisji w sytuacji, w której akurat taki program może wpłynąć na obniżenie tej emisji w sposób szczątkowy, jest nieporozumieniem. To jest takie samo nieporozumienie, jak wiele innych nieporozumień ekologicznych, które funkcjonują w dzisiejszej rzeczywistości, którymi, że tak powiem, z jednej strony są mamieni mieszkańcy, a z drugiej strony biznes na tym robią wielkie koncerny. Ale ponieważ ten program daje szansę przynieść pozytywne skutki, które ja dostrzegam w innych obszarach, dlatego też jestem skłonny rozważyć jego poparcie. Ja nie dlatego decyduję się na zakup żarówki ekologicznej czasem, że ona jest ekologiczna, tylko dlatego, że on jej zdarza się lepiej świecić. A jak ekologiczna świeci gorzej niż tradycyjna, to kupuję tradycyjną, bo mnie interesuje, jak żarówka świeci, a nie czy ona jest ekologiczna, czy nie. Myślę, że powinno nas interesować to, jaki jest los mieszkańca w zakresie ogrzewania ciepłem metodami z XIX wieku czy z XXI, a nie to, czy w tej chwili wielki przedsiębiorca zdecyduje się wydać mniej na przekształcenie tego, co pewnie i tak by w dłuższym okresie czasu zrobił, czy się na to zdecyduje prędzej, czy później. Dziękuję.
Chciałem Państwa namawiać, żebyśmy zmierzali do próby rozstrzygnięcia losów tej uchwały, bo mam wrażenie, że ostatnie głosy niczego w tej kwestii nie rozstrzygają. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Odwołując się do terminologii czy do sformułowań użytych przez pana radnego Kręgleskiego, mógłbym powiedzieć, że mamy do czynienia z taką jakąś kastracją intelektualną. Panie radny, jeżeli tej babci nie będzie na to stać, jeżeli ona nie będzie chciała przejść z węgla na gaz, to nie złoży takiego wniosku. No w czym problem? No w czym problem? I będzie większa pula, nie będzie konkurencyjna dla pana przedsiębiorców, o których tak pan zabiega, i oni złożą i dostaną. No w czym problem? Ja w ogóle tego absolutnie nie rozumiem. A co do tej kastracji intelektualnej, no chcę zadać panu radnemu pytanie. Jeżeli uchwalamy zasady naboru do przedszkoli, do żłobków, do szkół i wprowadzamy tam pewne preferencje w zakresie zameldowania, myślimy o tym, co zrobić, żeby więcej ludzi płaciło w Poznaniu podatki, no to co? To powinniśmy zarzucić to myślenie o finansach miasta, bo to są tylko zasady naboru do szkół, przedszkoli.
Jeżeli będziemy, a mamy przed sobą taką dyskusję i ten sposób myślenia naprawdę jest mi bliski, żeby mówić o dopłatach do żłobków niepublicznych i żeby tak skonstruować ten system, żeby te dopłaty były kierowane do dzieci, których rodziców płacą na terenie Poznania podatki. Czy powinienem ograniczyć się tylko i wyłącznie do tego, jakie są potrzeby żłobkowe, czy mogę myśleć szerzej? Naprawdę musimy myśleć szerzej, bo to byłoby po prostu nieodpowiedzialne i mam pana radnego za osobę niezwykle mądrą, doświadczoną. Jestem przekonany, że jeżeli by ten problem dogłębniej przemyślał, to pewno do tych samych wniosków by doszedł. Ja osobiście, nasz klub będzie popierał ten projekt uchwały z autopoprawką pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent oczywiście tą autopoprawkę podtrzyma, bo jeżeli nie, to będziemy mieli w tym zakresie problem i będziemy liczyli, że w przyszłości po prostu po pierwszym roku doświadczeń, ilu przedsiębiorców, a ilu osób fizycznych z tego programu skorzystało, będziemy wprowadzali pewne modyfikacje.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Szanowni Państwo radni, chciałbym zwrócić uwagę, że program ochrony powietrza jest bardzo publicznie oczekiwany. Media dyskutują na ten temat. Wielokrotnie także problem pojawiał się na Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Ja rozumiem jakby Państwa dyskusję. Ona myślę, że troszkę z poziomu merytorycznego przeszła na poziom polityczny i dyskusja, kogo wspomagać, czy wspomagać, czy nie wspomagać, oczywiście też jest jakby istotna. Natomiast myślę, że najważniejsze w tej chwili jest mimo wszystko przyjęcie tego programu, jego uruchomienie. Mamy do dyspozycji w roku 2015 900 tysięcy złotych ze wszystkich źródeł. Jesteśmy gotowi jako służby miejskie nadzorować ten projekt w zakresie jego realizacji, kontroli, kto tak naprawdę to dofinansowania dostaje. Będziemy oczywiście Państwa radnych na bieżąco w trakcie realizacji informować. Natomiast no ja bardzo bym się obawiał przedłużania tej dyskusji. Przez mieszkańców zostaniemy zarówno jako służby prezydenckie, jak i Rada Miasta mimo wszystko negatywnie ocenieni za to, że mieszkańcy czy też przedsiębiorcy będą mieli bardzo mało czasu na złożenie wniosków. To nie będzie dobrze odebrane. Także Szanowni Państwo radni, oczywiście chylę czoła i się tu w pełni poddajemy pod Waszą rozwagę, natomiast apeluję o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ mamy tutaj dosyć różne głosy w sprawie tej autopoprawki, która, czy ewentualnie poprawki pana radnego Różańskiego, ja bym proponował, żeby pan prezydent wycofał autopoprawkę, żeby pan radny Różański złożył swoją poprawkę, żebyśmy rozstrzygnęli o tym w głosowaniu, bo tak mamy tylko i wyłącznie projekt z autopoprawką i możemy być albo za, albo przeciw. W momencie, w którym pojawi się poprawka, możemy przegłosować, którzy radni chcą zwiększyć pomoc dla indywidualnych odbiorców, głosują za poprawką, którzy wolą wersję pierwotną, głosują przeciwko poprawce i potem głosujemy dopiero całość uchwały. W momencie, w którym pan prezydent robi taką autopoprawkę, nie mamy takiej możliwości, możemy być tylko albo za, albo przeciw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Szanowni Państwo, no poprosiliście o przerwę, pan przewodniczący Stenarski poprosił o przerwę. Poszliśmy coś ustalić. Coś ustaliliśmy i mam wrażenie, że po tym ustaleniu dyskusja toczy się tylko z jednego powodu, że jeden klub wewnętrznie ma kłopot. Więc albo wychodzimy i próbujemy zawrzeć jakieś ustalenia i ich dotrzymujemy, no albo może chodźmy negocjować całymi klubami, czyli zróbmy to na sesji. Panie przewodniczący Sternalski, no może nie robimy więcej przerw, tylko negocjacje jednak toczmy na sesji, bo to do niczego nie prowadzi, tak? I teraz ten głos, no to jest głos w ogóle wywracający wszystko. No oczywiście możemy to zrobić, tak? Panowie, tylko macie władzę klubu, czy nie macie władz klubu?
Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym poddaję pod głosowanie dokument w takim stanie, w jakim jest, czyli wraz z autopoprawką. Proszę o uzupełnienie na piśmie tej treści tej autopoprawki. Proszę o głosowanie w punkcie 8 w sprawie projektu uchwały PU 47/15.